Przeczytajmy fragment z pierwszej Księgi Królewskiej, z 18 rozdziału, 45 werset i 19 rozdziału, 4 werset. W Biblii rosyjskiej albo ukraińskiej to jest trzecia Księga Carstw. Dobra. To jest ten fragment, na którym dzisiaj się skupimy, więc jak oglądamy filmy, czasami jest główny wątek, a czasami jest wątek uboczny. Więc to jest nasz główny wątek dzisiejszego kazania i będę przerywał ten fragment i czytał jeszcze inne fragmenty. Tutaj powiem krótki wstęp tylko, że to są czasy około 850 lat przed narodzeniem Jezusa i Królestwo Izraela jest podzielone na Królestwo Południowe i Królestwo Północne. I tutaj jednym z bohaterów tej opowieści jest król Izraela Achab, który pierwotnie był dobrym królem, dążył tam do zjednoczenia Izraela, ale później wziął sobie za żonę pewną kobietę z pogan, co było zabronione przez Pana. Ona miała na imię Izabel. I ta pogańska kobieta, jego żona, ona wprowadziła do Izraela swoje bóstwa. Ona wprowadziła do Izraela kult Baala oraz kult Aszery. I ten Baal to taki pogański bóg życiodajnego deszczu. Czyli cały naród izraelski z powodu Izabeli został wprowadzony w grzech bałwochwalstwa. To jest zaprzeczenie po prostu w samej istocie tego, kim Bóg jest dla narodu Izraela, że Bóg to jest Bóg jedyny i tutaj po prostu widzimy takie konkretne odstępstwo. I Izabela, czyli ta pogańska żona króla Achaba, ona w tym promowaniu swoich bożków posunęła się jeszcze dalej, czyli ona oddała rozkazy o zabiciu wszystkich proroków Pana na ziemi izraelskiej oraz rozkazy o zburzeniu wszystkich ołtarzy pańskich. Więc to naprawdę potężny grzech, który ciążył nad narodem izraelskim z powodu tej Izabeli, żony króla Achaba. Co proszę zapamiętać, czyli król Achab to jest ta zła postać, jego żona Izabela to jest też ta zła postać. I jeszcze ta Izabela, ona zrekrutowała spośród narodu izraelskiego 450 proroków dla Baala i 400 proroków dla Aszery, czyli 850 osób spośród narodu zrekrutowała, żeby czcić tak konkretnie tych bożków pogańskich. I z tego powodu Pan Bóg się rozgniewał na naród izraelski i powiedział do Eliasza. Eliasz to jest Boży prorok, czyli ta dobra postać w naszej historii. I Bóg zapowiedział suszę, że nie będzie deszczu przez kilka lat wcale. Ani deszczu, ani rosy. Po prostu całkowita susza. I co za tym idzie? To, że plony nie wschodzą, że bydło nie ma czym się karmić, ponieważ nie ma trawy. Czyli to jest głód. Naprawdę taki potężny głód w narodzie. I po tych 3 latach prorok Eliasz, ten dobry, on zebrał króla, proroków Baala i zaproponował im taki duchowy pojedynek. Typu, czy Bóg jest prawdziwy Bóg? Czy Bóg Izraela, Pan Bóg, Jahwe, czy ci bożkowie pogańscy? I ten pojedynek miał polegać na tym, że oni przygotowali ofiarę na ołtarzach. Eliasz przygotował ofiarę na ołtarzach. Ci prorocy Baala przygotowali ofiarę. Wszystko było gotowe. Drewno, ofiara, ołtarze, ale nie było ognia. I który Bóg ześle ogień i pochłonie tę ofiarę, ten Bóg jest Bogiem prawdziwym. I po prostu ci prorocy Baala przez cały poranek, przez całe południe i przez całe popołudnie tam wołali do Baala, i nic, cisza totalna. Natomiast Eliasz się pomodlił do Boga, Bóg usłyszał jego prośbę i ogień z nieba pochłonął nie tylko ofiarę, tylko nawet kamienie, czyli ten ołtarz, część tej ziemi, po prostu wszystko. Tak, to był taki potężny przejaw Bożej mocy i takie zwycięstwo duchowe. Więc po prostu to się działo, taki pojedynek się działo na oczach całego ludu i wygrana była za Panem Bogiem. Więc Eliasz po prostu dał rozkaz tych wszystkich proroków Baala, czyli tych złych, zebrać w jednym miejscu, schwytać ich i oni byli zabici. I ponadto po 3 latach suszy, gdy po prostu to była taka wielka stagnacja narodu, no był głód, Eliasz się pomodlił do Boga i zaczął się deszcz normalnie. Po prostu chmury zaczęły się pojawiać. I tutaj wracamy do historii, tylko musiałem to powiedzieć, skrócić, bo to jest kilka rozdziałów, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Tymczasem niebo pociemniało od chmur. Zerwał się wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab, czyli ten zły król, siadł na rydwan i gnał do Izraela. Na Eliaszu zaś spoczęła ręka Pana, przepasał swoje biodra i biegł przed Achabem aż do wejścia do miasta. Wyobraźcie sobie, że biegł szybciej niż rydwan z końmi. Czyli Duch Święty po prostu jakąś niesamowitą mocą go obdarzył. Gdy Achab opowiedział Izabel, czyli swojej pogańskiej żonie, o dokonaniach Eliasza, czyli Bożego proroka, także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, Izabel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością. Niech bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobią z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Czyli chciała zabić Bożego proroka. Słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył aż do Beerszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej, na pustynię. Szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś siłowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, Panie, prosił, zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Tutaj bym chciał się zatrzymać. Ciekawie, że Pan Bóg to tak dzisiaj połączył tą historię, którą czytał Bartek i ten wątek, który on poruszył, z tym, co włożył też, położył mi też na serce dzisiaj mówić. Widzimy teraz proroka Bożego, który przed chwilą doświadczył, po prostu dzień wcześniej, doświadczył cudu, że ogień z nieba spadł, po prostu pochłonął cały ołtarz. Przed tym nie było, według słów Bożych, którzy ten Eliasz też wypowiedział, nie było deszczu przez 3 lata. Eliasz się pomodlił i spadł deszcz. Jeszcze wcześniej w tej historii było coś takiego, że Eliasz gościł u pewnej kobiety, która była wdową i zmarł jej syn, więc Eliasz się pomodlił do Boga i ten syn tej kobiety został zbudzony z martwych. Więc po prostu i inne wielkie, niesamowite cuda się dokonywały przez Eliasza i tutaj on się przestraszył, jest w rozpaczy i co on mówi? Że on po prostu nie chce żyć. On po prostu sobie usiadł pod jakimś tam jałowcem, w ogóle nie wiadomo gdzie, bo się przeniósł do innej części królestwa, do tej południowej i życzył sobie śmierci. Po prostu rozczarowanie totalne. Jakby to, co się działo dzień wcześniej i te lata wcześniej, jakby tego w ogóle nie istniało. Po prostu normalnie się poddał tym emocjom. I dzisiaj bym chciał właśnie poruszyć trochę ten temat naszych emocji, naszej takiej percepcji rzeczywistości. Ponieważ to, co czujemy tu i teraz czasami, to bardzo zawęża naszą perspektywę spojrzenia na nasze życie. Się skupiamy na tych negatywnych emocjach, na tych negatywnych przeżyciach, które teraz mamy, więc zapominamy o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu wczoraj, przedwczoraj, rok temu. I po prostu nam się wydaje, że to jest najgorsza sytuacja, w której tylko mogliśmy znaleźć. Że po prostu już gorzej być nie może i już lepiej byśmy umarli po prostu. Taka rozpacz, strach, totalne rozczarowanie. Nie wiem, czy doświadczyliście tego, ale zapewne jako każdy człowiek normalnie doświadczał tego. Ja też tego doświadczałem. To jest okropne, że po prostu cały twój świat się zwęża, się skupiasz się na swoich problemach i koniec. I po prostu wołasz do Boga albo po prostu na głos to wymawiasz, albo po prostu tak się czujesz, że lepiej, żebym po prostu już nie żył. I to są takie emocje, które tutaj przeżywa prorok Eliasz, na którym spoczywa Duch Święty, który dzień wcześniej po prostu biegł szybciej niż Rydwan i po prostu niesamowitych rzeczy doświadczał. Także tym bardziej my mamy prawo, tak, żeby odczuwać te negatywne emocje, czyli ten strach, czyli to rozczarowanie, czy rozpacz. I przykład podobnych emocji też znajdziemy w innym fragmencie. Zapamiętajcie proszę tę historię, ponieważ to jest nasz główny wątek i teraz przejdziemy do wątku ubocznego. To jest Księga Jonasza, trzeci rozdział, 10 werset i początek kolejnego rozdziału. Tylko przypomnę, że był sobie pewne miasto, Niniwa, i prowadzili bardzo grzeszne życie, Bóg na nich się pogniewał i chciał zgładzić całe miasto. Ale dał im szansę w postaci proroka Jonasza, który miał tam pójść, powiedzieć im o Bożym sądzie. I Jonasz tam poszedł z wielkim przeciwem. Nie chciał tego robić, ale w końcu tam się znalazł, ogłosił im Boży sąd. I pewnie, tak przekładając na dzisiejszy język, zapał się popcornem, chciał odejść z daleka i patrzeć po prostu na wielki fajerwerk, który spadnie z nieba i pochłonie to miasto. Ale Bóg był miłosierny. I czytamy. Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę, ponieważ ten naród się opamiętał. Zauważył, że odwrócili się od złego, dlatego wezbrało w nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. To posunięcie Boga przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Zwrócił się zatem do Pana tymi słowy. Ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarsisz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. A teraz, Panie, proszę, zabierz mą duszę, bo wolę umrzeć niż żyć. Słuchajcie, też rozpacz. Po prostu już mu się żyć nie chce. Bóg się zmiłował nad całym miastem, a ten gość jest w rozpaczy i już nie chce żyć. Czytamy dalej. Lecz Pan go zapytał, pomyśl, czy słusznie się gniewasz. Następnie Jonasz wyszedł z miasta i zatrzymał się po jego wschodniej stronie. Rozbił tam sobie szałas i usiadł w jego cieniu. Chciał zobaczyć, co się stanie w mieście. Pewnie jeszcze miał nadzieję, że sobie będzie oglądał te fajerwerki z nieba. A Pan Bóg wyznaczył krzak rycynowy. Miał on wyrosnąć nad Jonaszem, dostarczać mu cienia i chronić go przed upałem. Jonasz ogromnie cieszył się z tego krzaka. Słuchajcie, jakieś mamy tutaj wahania nastroju tego Jonasza. To mu się nie chce żyć, ale tak mu się nie chce żyć, że jednak troszczy się o swoje życie, o swój komfort. Że po prostu jak wyrósł mu krzak i jest on w cieniu, to pomimo tego, że wcześniej mówił, że on po prostu wolę umrzeć i już mu się nie chce żyć, to ja tak sobie się cieszę z tego komfortu, który ma tu i teraz. Nazajutrz jednak, wraz z nastaniem poranka, Bóg wyznaczył robaka, aby pogryzł krzak, także ten usechł. A gdy zeszło słońce, Bóg wyznaczył gorący wiatr wschodni. Słońce prażyło nad głową Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, wolałbym umrzeć niż żyć. Po raz kolejny. Wtedy Bóg zapytał Jonasza, czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka rycynowego? Tak, odpowiedział Jonasz, słusznie się gniewam i to śmiertelnie. No, jakiś śmieszny gość, co nie? Naprawdę. I tutaj chciałbym porównać tę historię. Tutaj rozpacz tych osób jest bardzo podobna. Pierwszy Eliasz, który rzeczywiście miał zagrożone swoje życie, ponieważ żona króla chciała go zabić. Więc poniekąd tak z ludzkiej perspektywy bardzo słusznie, że tam uciekł, że jest w rozpaczy, że życzy sobie śmierci, jest rozczarowany, ponieważ jest realne niebezpieczeństwo. Druga historia, mamy Jonasza, któremu nic nie grozi. On się oddalił na bezpieczną odległość, żeby tam zobaczyć, jak Bóg tak zgniecie całe miasto. Bóg tego nie zrobił. On się rozgniewał na Boga. Też jest w rozpaczy, też mu się nie chce żyć. I on właściwie bardzo niesłusznie jest w rozpaczy i bardzo niesłusznie wymawia takie rzeczy, co Bóg pyta go o tym. Słusznie się, czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka, czy słusznie rozgniewałeś się z powodu tego, że Bóg okazał swoje miłosierdzie. Ale to nam pokazuje, że jesteśmy wszyscy tacy sami. Że po prostu jak coś nam się nie podoba, nie ma znaczenia, czy to jest realne niebezpieczeństwo, czy to nam się tak wydaje, to pod wpływem tych emocji po prostu cały świat przestaje istnieć, cała przeszłość, którą przeszliśmy, przestaje istnieć i nawet jakieś nasze nawet czasami prawo Boże przestaje dla nas istnieć, czy Słowo Boże, które Bóg wypowiedział. Po prostu się skupiamy tak mocno na tym, co przeżywamy, że to się staje naszym całym światem. Niezależnie od tego, czy to jest realne, czy to nam tylko się wydaje. I tutaj chciałbym powiedzieć, że w takim sensie istnieje dwie rzeczywistości. Ta realna rzeczywistość, czyli rzeczywistość, którą Bóg trzyma pod kontrolą, gdzie Bóg panuje, i ta nasza rzeczywistość, nasze wyobraźni, którą sobie wyobraziliśmy i w której tkwimy, przeżywając te emocje. I chciałbym wrócić do naszego głównego wątku z prorokiem Eliaszem. Czyli jak pamiętamy, on uciekł, usiadł pod krzakiem i był w rozpaczy i wołał do Boga, żeby umrzeć. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem. Lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział, posil się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą, zjadł więc, napił się, odwrócił i zasnął. Coś niesamowitego się dzieje. Po prostu jest w rozpaczy, zasnął, obudził go anioł. On zobaczył po prostu przygotowane jedzenie, po prostu tak pod jałowcem. Zjadł to i znowu zasnął. Po prostu totalna obojętność do życia. Czy możecie się utożsamić z tą postacią, z tym Eliaszem? Jak jest nam po prostu źle, to po prostu nic... Wszystko nam jest obojętne. Czyli mamy jedzenie, nie mamy jedzenia, coś tam u kogoś się dzieje, to już przestaje istnieć, bo tak się skupiamy na naszych problemach. Też byłem kiedyś w stanie, gdy po prostu leżałem w łóżku. Normalnie leżałem w łóżku, nie miałem siły takich moralnych się podnieść. I to po prostu mogę się utożsamiać z tym Eliaszem. Dobrze by było, jakby ktoś tam przygotował jakieś jedzenie, jakiś anioł, ale tego nie było. Odwrócił się i zasnął, ale anioł Pana wrócił. Znów trącił go i powiedział, wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez 40 dni i 40 nocy, aż dotarł do Góry Bożej, do Chorebu. Niezły posiłek. Też bym chciał coś zjeść i 40 dni normalnie funkcjonować. Ale zobaczcie, że Eliasz tym razem już się nie odwrócił, tylko poszedł. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawiałem się Panu, Eliasz odpowiada, Bogu zastępów, dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Tu czytamy perspektywę Eliasza na całą sytuację. I poniekąd ta perspektywa jest słuszna i obiektywna. Czyli z powodu tej żony króla Achaba prorocy Boży byli wybici, ołtarze są zburzone, cały naród oddaje cześć jakimś bożkom, a Eliasz został jedynym prorokiem. Tyle, że tutaj on w tej opowieści, jak wszystko jest źle, zapomina o tym, że prorocy Baala już nie żyją. Że naród zobaczył te działania Boże. On już po prostu to umija w swojej odpowiedzi, ponieważ tak się skupił na tych swoich złych emocjach, na tym rozczarowaniu, że to gdzieś tam mu umyka. Czytamy, co dalej się działo. Wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan. Przed Panem dął wiatr silny, porywisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał. Lecz nie w tym wietrze był Pan. Powietrze zatrzęsła się ziemia. Lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawiałem przy Panu Bogu zastępów, odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wtedy Pan polecił. Idź, ruszaj w swoją drogę, udaj się na pustynię przy Damaszku. Kiedy tam dotrzesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu. Jehu, syna Nimsiego, namaścisz na króla Izraela, a Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mahola, namaścisz na proroka, który zajmie miejsce po tobie. I stanie się tak, że kto umknie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto umknie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Ponadto zachowają w Izraelu 7000 tych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem i tych, których usta nie złożyły mu pocałunkiem hołdu. Czy dostrzegacie tę różnicę w percepcji rzeczywistości, którą miał prorok Eliasz, a to, co się odbywało tak naprawdę? Że on był w rozpaczy, ponieważ mu się wydawało, że on już zrobił wszystko, co mógł i nic nie zadziało. Że być może on miał jakieś tam piękne wyobrażenie na temat tego, że teraz on spadł ogień z nieba, pożrał, pochłonął tą ofiarę, byli zabici prorocy Baala, więc nagle cały naród się opamięta, król się opamięta i on wykona swoją misję. Natomiast nie stało się według jego wyobraźni, jego życie było zagrożone, on już po prostu zapomniał o tym, co się wydarzyło i po prostu się bał już o swoje życie i był w rozpaczy. Natomiast Bóg ma zawsze szerszą perspektywę. Bóg to jest ten, którego słowo jest ostatnie i Bóg to jest ten, który króluje nad całym światem i który trzyma wszystko w swojej mocy. Jeżeli Bóg nas posyła, jeżeli jesteśmy wybrani przez Boga, to Bóg strzeże nas, Bóg chroni nas i Bóg nas prowadzi. Nie zawsze dostrzegamy plan Boży, ponieważ bardzo wąsko myślimy, szczególnie jak znajdujemy się w ucisku, szczególnie jak coś idzie nie tak, niezależnie czy to jest realne zagrożenie życiu, jak w przypadku Eliasza, czy to po prostu coś poszło nie po naszemu, jak w przypadku Jonasza, to te emocje negatywne, ten strach i ta rozpacz potrafią tak nas zgnieść, że zawężają cały nasz świat po prostu do rozmiaru naszych problemów. Natomiast Bóg jest szerszy niż nasz wewnętrzny świat. Bóg jest większy niż cały wszechświat, ponieważ stworzył cały wszechświat i bardzo warto mieć tę perspektywę z tyłu głowy, ale nawet z przodu głowy, przed oczami, że to Bóg jest ten, który króluje i to Bóg jest ten, za którym jest ostatnie słowo. Więc jak tutaj w przypadku Eliasza, Bóg miał swój plan. Miał plan lepszy niż Eliasz. Bóg już wyznaczył następnych królów, następnych proroków. Bóg w międzyczasie zachował też dla siebie osoby wierne mu i dotrzymał swoich obietnic. Podobne rzeczy też czytamy w Nowym Testamencie. I w psalmach. Czy jego łaska może wyczerpać się na zawsze? Czy może zabraknąć obietnic dla kolejnych pokoleń? Czy Bóg może zapomnieć o litości? Czy w gniewie może stłumić miłosierdzie? Sela. I stwierdziłem, to mnie bardzo boli. Czyżby prawica Najwyższego mogła być zmienna? Przypomnę sobie lepiej dzieła Pana. Tak, wspomnę Twoje dawne cuda. Zagłębiłem się więc we wszystko, czego dokonałeś i zacząłem rozważać Twoje czyny. Boże, wszystko, co robisz, jest święte. Który Bóg jest tak wielki jak nasz Bóg? Tutaj znajduje się wspaniała recepta na takie sytuacje. Jeżeli się znalazłeś w sytuacji, która się wydaje beznadziejna, które przygniotło ciebie, to tutaj psalmista mówi: zagłębiłem się więc we wszystko, czego dokonałeś, zacząłem rozważać Twoje czyny. Czyli jak znajdujemy się w takiej sytuacji, gdy nasz świat się zawęził do rozmiarów naszego problemu i nie widzimy wyjścia, to warto sobie przypomnieć, co Bóg już uczynił w naszym życiu. Co się działo w zeszłym tygodniu, miesiąc temu, rok temu, być może 10 lat temu. Po prostu przypomnieć sobie, przez jakie cierpliwości już nas Bóg przeprowadził wcześniej, co już przeżyliśmy z Bogiem, jak On wybawił nas wcześniej i że to jest ten sam Bóg. Ten sam Bóg kiedyś wybawił nas od grzechu. Ten sam Bóg być może kiedyś uratował Twoje życie. Ten Bóg kiedyś wyciągnął Ciebie z problemów finansowych. Ten sam Bóg kiedyś wyciągnął Ciebie z uzależnienia. Ten sam Bóg naprawił Twoje relacje z kimś, który był zburzony. Ten sam Bóg dał Tobie nową nadzieję i ten sam Bóg teraz, jeżeli czujesz się w ucisku, zrobi to samo dla Ciebie jeszcze raz, ponieważ Bóg jest wierny. I Jego perspektywa jest szersza niż nasza. Ale bym chciał ostrzec nas przed jedną rzeczą. Nie zawsze te negatywne emocje są złe. Czasami są potrzebne. Więc jak odczuwamy jakiś strach, strach jako emocje są w nas założone przez Pana. Więc ogólnie strach potrafi chronić nasze życie, bo jakbyśmy nie mieli poczucia strachu, to byśmy mogli zginąć przed jedzącym samochodem, upaść gdzieś ze skały w dół, czy jakieś zwierzę mogłyby nas po prostu zabić, czy jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Więc ogólnie też traktujmy te emocje poważnie i nie znieważajmy ich. Więc jeżeli odczuwamy jakiś strach, jeżeli odczuwamy jakiś ucisk wewnętrzny, to rozpacz, to powinno zmusić nas też do jakiejś tam refleksji. Nie, brzydko mówiąc, nie olewajmy sprawy, tylko przenosimy to do Boga. Zwracajmy się z tym do Boga, ponieważ Bóg jest ten, który pomoże nam też rozstrzygać nasze wewnętrzne problemy. I jakby te dzisiejsze światy, dzisiejsze wartości czasami mówią nam, że nie mamy prawa odczuwać smutku, że nie mamy prawa odczuwać bólu, rozpaczy, że trzeba się weselić. Natomiast Bóg jest tym, który daje prawdziwy pokój i prawdziwą radość. Czyli jak czujemy się źle, nie próbujmy zastąpić te emocje czymś fałszywym. Jakimś tam wmawianiem sobie czegoś, czy jakimiś polepszaczami swojego stanu. To jest sztuczne. Natomiast jak czytamy, gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I to są prawdziwe... To już są rzeczy, które Bóg nas włoży i to są prawdziwe rzeczy. To nie jest sztuczny pokój, nie jest sztuczna radość, tylko to jest sprawiedliwość, którą otrzymaliśmy przez ofiarę Jezusa Chrystusa. To jest pokój i radość w Duchu Świętym, ponieważ Duch Święty zamieszkuje w nas. Więc jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo, wracajmy do Boga, jeżeli nie jesteśmy, żeby czerpać od Niego te rzeczy, żeby napełniać się Duchem Świętym i żeby odczuwać ten pokój i tę prawdziwą radość. Jeżeli nie jesteś narodzony na nowo, to zwróć się do Pana i Pan jest źródłem tego prawdziwego pokoju i tej prawdziwej radości. Radości nawet w ucisku. To nie ma tego fragmentu, ale przeczytam jeden werset. A, tutaj też nie ma. Chciałbym zakończyć takim fragmentem z Księgi Habakuka. 3 rozdział, wersety 17-19. I chciałbym, żeby tę perspektywę zawsze mieliśmy przed sobą. Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów w pól. Choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby z krów. Ja jednak będę radował się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą. On uczynił moje nogi jak u łani. Sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. Czyli autor księgi mówi, że jakby po prostu nie miał środków na życie. Jakby to, w co inwestuje swój czas, jakby to nie wypaliło, nie dało plonów. Jakby po prostu ktoś przyszedł i odebrał to, co jest twoje, to on mówi, że i tak będzie się radował w Panu i cieszył Bogiem jego zbawienia. To nie jest łatwe. Naprawdę czasami takie rzeczy po prostu wymawiamy przez ból i łzy, ale warto zawsze mieć tę perspektywę, że Pan jest dobry, nawet jeżeli tego nie widzimy. I na każdą sytuację powinniśmy patrzeć, wiedząc o tym, że Pan jest dobry. Być może czegoś nie rozumiemy, być może nie widzimy całej perspektywy i na pewno tak jest, ale Pan Bóg jest dobry i Jemu się należy hołd. Pomódlmy się.